Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Po medialnej burzy najbliższy współpracownik Donalda Tuska rezygnuje ze stanowiska w zarządzie PKN Orlen, a nowa minister infrastruktury z półmilionowej odprawy z PKP. Igor Ostachowicz był doradcą Donalda Tuska do spraw wizerunkowych. Na stanowisko członka zarządu PKN Orlen został powołany w środę przez Radę Nadzorczą na wniosek ministra Skarbu Państwa. Na nowym stanowisku Ostachowicz mógłby zarobić ponad 2 miliony złotych rocznie, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Miał być skok na kasę i nic tego nie zmieni, mówi wiceprezes PiS poseł Beata Szydło.
To są standardy Platformy Obywatelskiej, oni tak działają. Proponują emerytom 36 zł podwyżki, nie chcą dać dzieciom górników możliwości tego, żeby matki zadbały o to, żeby te dzieci miały co jeść, nie ma wynagrodzeń dla górników, a z drugiej strony lekką ręką rozdaje się aparatczykom partyjnym albo właśnie wiernemu żołnierzowi, twórcy Donalda Tuska, panu Ostachowiczowi, za w nagrodę za jego pracę takie wielkie apanaże. Ja uważam, że pan Ostachowicz zostanie gdzieś przechowany i za jakiś czas synek kurę dostanie. Będzie się o to na pewno upominał i Donald Tusk o to zadba.
Z kolei minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zrezygnowała z półmilionowej odprawy po odejściu z PKP. Pieniądze ma przekazać na cele dobroczynne. Podkreśliła, że to wyraz jej osobistego wsparcia dla premier. PKP SA tłumaczyło w środę, że odprawa w wysokości 510 tysięcy złotych brutto była 12-krotnością pensji, jaką zarabiała Wasiak jako członek zarządu spółki i wynikała z kontraktu. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt Twojego Ruchu w sprawie usunięcia z kodeksu karnego przepisu o obrazie uczuć religijnych. Za odrzuceniem było 380 posłów, 61 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. W sejmowej debacie wnioskodawcy argumentowali, że to kultura i projekty artystyczne najczęściej są zaskarżane na podstawie tego prawa. Poseł Marzena Wróbel pytała wnioskodawców, czy w nowoczesnym i przyjaznym państwie normą powinno być obrażanie ludzi wierzących, czy na tym ma polegać kultura.
Jeśli ktoś z ludzi kultury po to, żeby zaistnieć, musi ranić innych ludzi, musi ranić ludzi wierzących, to powstaje pytanie, czy jest człowiekiem kultury, czy na to miano w ogóle zasługuje. Jeśli ktoś nie wyniósł dobrego wychowania z domu, nie wyniósł kultury z domu, to w tego typu sytuacjach reagować musi państwo po to, aby bronić innych swoich obywateli, tych, którzy wierzą w Boga.
Artykuł kodeksu karnego stanowi, że grzywnie karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat podlega ten, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Górnicza Solidarność zdecydowała o rozpoczęciu solidarnościowej akcji protestacyjnej, aby wesprzeć górników z kopalni Kazimierz Juliusz. Do kopalni mają przyjechać pracownicy innych kopalń. Przeznaczonej do likwidacji kopalni od środy trwa podziemny protest. Górnicy domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń, przedłużenia żywotności kopalni, wykupu mieszkań zakładowych oraz gwarancji zatrudnienia w innych zakładach na dotychczasowych warunkach. Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówi, że górnicy są zdesperowani, bo nie mają za co żyć. Rząd musi zareagować i pomóc. Decydujące są najbliższe dni, ocenił Kolosz.
Sytuacja jest na tyle napięta i na tyle dramatyczna, że nie należy się dziwić, że ten proces po prostu będzie się rozszerzał. Natomiast co dalej, no to jest pytanie oczywiście do właściciela, czyli do katowickiego holdingu węglowego, no i też do strony Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki przede wszystkim. No i zobaczymy, najbliższe 2 tygodnie rozstrzygną, czy to są znowuż tylko deklaracje, czy będziemy mieli do czynienia z czynami. Jakieś pozytywy są z tego naszego protestu, branie wie, prawda, bo trzeba zauważyć, że te kwestie ustawowe to są kwestie, które wyszły po naszej blokadzie przejścia granicznego w Braniewie. Przedtem te tematy się bardzo ślimaczyły, albo w ogóle o nich nikt nie dyskutował.
W piątek do protestujących pojechał wojewoda śląski Piotr Litwa. Rozmawiał z górnikami przebywającymi 380 metrów pod ziemią. W sobotę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie kopalni. W rozmowach ze związkowcami wezmą udział przedstawiciele resortu gospodarki oraz kancelarii premiera. Twój ruch Janusza Palikota na krawędzi. W piątek odeszło z niego 12 posłów. Wśród nich są między innymi dotychczasowy wiceszef partii Artur Dębski, a także Wincenty Elsner, Piotr Bałcz, Roman Kotliński i Armand Lefiński. Posłowie Marek Domaracki i Jan Cedzyński zostali przyjęci do klubu parlamentarnego SLD, poinformował szef sojuszu Leszek Miller. Dodał, że spośród posłów, którzy dotychczas zasiadali w Twoim ruchu, 6 zgłosiło swój akces do SLD. To świadectwo, że Twój ruch jest formacją schyłkową, ocenia europoseł Zdzisław Krasnodębski, socjolog.
Ja bym powiedział też na całe szczęście dla kraju i dla polityki, ponieważ no było to ugrupowanie, które przyniosło wiele szkód, myślę, i życiu publicznemu. Ja bardzo negatywnie oceniam całą działalność publiczną pana Palikota i tego ugrupowania, więc no fakt, że ono się rozpada, jest wreszcie faktem pozytywnym. Gdyby nie to, że oczywiście pojawiają się inne ugrupowania, no, których można mieć wiele zastrzeżeń.
Przypomnijmy, aby klub parlamentarny Twój ruch mógł istnieć, musi liczyć przynajmniej 15 osób. W innym przypadku zamieni się w koło poselskie. Szkielety 86 osób, w tym 28 dzieci, odnaleziono na terenie aresztu śledczego w Białymstoku w ramach kolejnego etapu prac ekshumacyjnych. Prace te związane ze śledztwami IPN dotyczącymi zbrodni funkcjonariuszy państwa komunistycznego w latach 1939-1956. Na przyszły rok zaplanowano co najmniej jeszcze 2 etapy tych prac. Badania rozpoczęły się w ubiegłym roku, wtedy też odkryto pierwsze szczątki. Na większą skalę prace kontynuowano w maju tego roku. Dziś kończy się kolejny, 3-tygodniowy etap. Przy szczątkach znajdowano rzeczy osobiste, m.in. medaliki i krzyżyki, guziki od mundurów i płaszcze wojskowych, również z okresu powojennego. Amunicję. Znaleziono również polską monetę 10-groszową z 1949 roku. Mamy do czynienia z wielką zbrodnią przeciwko ludności, z ludobójstwem, mówi prokurator IPN Zbigniew Kulikowski, prowadzący śledztwo.
19 jam grobowych wyjęliśmy 86 ludzkich szczątków kostnych. Są to szkielety. Do tego znaleźliśmy także luźne ludzkie szczątki kostne, więc wskazujące na możliwość, że jeszcze 2-3 osoby dochodzą do tej liczby. Ujawniliśmy tutaj przede wszystkim piwnicy. Fakt dokonania zbrodni komunistycznej. To są 3 mężczyźni, najmniej 13 lat. Szał w Podbelicę. Cały czas pracujemy. Ważni są oczywiście ci żołnierze organizacji niepodległościowych, ale także na tym całym polu śmieci są szczątki kostne kobiet, dzieci, są to ofiary prawdopodobnie II wojny światowej.
W sumie, biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe prace, dotąd odnaleziono na terenie aresztu szczątki ponad 280 osób. Po zakończeniu wszystkich prac ekshumacyjnych planowany jest uroczysty pochówek wydobytych szczątków. Biorąc pod uwagę planowany jeszcze zakres prac, prawdopodobny jest 2016 rok. NSZZ Solidarność skarży rząd do Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie wieku emerytalnego. Związek złożył skargę z powodu braku wykonania konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, powiedział Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Polska, ratyfikując dokument, zobowiązała się, że wiek uprawniający do świadczeń na starość nie powinien przekraczać 65 lat. Wyższy wiek może być ustalony przez właściwe władze ze względu na zdolność do pracy osób starszych w danym kraju. Tymczasem w Polsce wydłuża się przeciętna długość życia, ale jednocześnie skraca się długość życia w dobrym zdrowiu.
W tytułach grobowych mamy 77 ofiar. Co to mężczyźni, kobiety i dzieci? Jeżeli chodzi o okres popełnienia tej zbrodni, to w jamie, która jest w piwnicy, jest to okres powojenny, że są to ofiary zbrodni ubeckich, zbrodni popełnionych po 1944 roku, gdy ten teren został zajęty potem przez Armię Czerwoną, a potem polskie organy bezpieczeństwa. Cały czas pracujemy, lokalizujemy te całe pole grobowe, a nawet szczątki ludzkie znaleźliśmy wczoraj przy jednym z bloków przy ulicy Bema, wybudowanym na dawnym terenie ogrodów więziennych w Białymstoku. Jeżeli chodzi o kobiety, dzieci, jest to okres nazistowski, są to zbrodnie niemieckie.
Mówił Marek Lewandowski, rzecznik związku. Solidarność protestowała przeciwko wprowadzeniu ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego wielokrotnie. W 2012 roku złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niezgodności ustawy z konstytucją oraz prawem międzynarodowym ratyfikowanym przez Polskę. W maju Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją. Sędziowie uznali, że polski ustawodawca miał do tego prawo. Polski Dreamliner lecący z Chicago do Warszawy lądował w Glasgow, poinformował polski przewoźnik. Powodem był sygnał systemu przeciwpożarowego w luku bagażowym. Samolot skontrolowali strażacy, jednak nie stwierdzili ani pożaru, ani dymu. Przewoźnik poinformował, że wszyscy pasażerowie byli pod opieką załogi, a maszyną zajęli się mechanicy lotniczy. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Prezydent Bronisław Komorowski wezwał do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na sesji organizacji w Nowym Jorku powiedział, że wojna na Ukrainie i aneksja Krymu to poważne zagrożenie dla Europy. Podkreślił, że Rada Bezpieczeństwa okazała się mało skuteczna w obliczu konfliktów na Ukrainie i w innych regionach świata. Według prezydenta reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ powinna przede wszystkim zwiększyć jej skuteczność i zapewnić zdolność do reagowania i działania w sytuacji konfliktów, a jednocześnie uniemożliwić nadużywanie mandatu Rady w innych celach. Przekonywał, Narody Zjednoczone nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, ocenił, że prezydent powiedział wiele trafnych spostrzeżeń, jednak Polska nie może zmienić funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Prezydent ma rację, iż sytuacja na Ukrainie i konflikt rosyjsko-ukraiński jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa świata. Natomiast Polska nie ma żadnych możliwości, żadnych środków, aby zmienić funkcjonowanie Rady Bezpieczeństwa. Odpowiada ona wielkim mocarstwom, które nie chcą dopuścić do zdecydowania inne państwa, które w międzyczasie wyrosły na potęgi światowe, takie jak Niemcy, Japonia czy Indie. I tu Polska nie ma możliwości zmienić tego mechanizmu funkcjonowania ONZ-u. Podnoszenie więc tego przez prezydenta ma charakter raczej na użytek krajowy, na użytek polski, pokazać, że prezydent z troską wychodzi w świat, coś proponuje. Natomiast te jego propozycje nie mają żadnej szansy realizacji tej sytuacji międzynarodowej.
Prezydent powiedział, że Polska chciałaby dzielić się swym doświadczeniem jako niestały członek Rady w latach 2018-2019. Były wiceszef MSZ Witold Waszczykowski dodał, że Polska mogła być niestałym członkiem w Radzie w latach 2010-2011, gdy objęła też prezydencję w Unii Europejskiej. Jednak rząd Donalda Tuska wycofał się z ubiegania o funkcjonowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosja i Ukraina wypracowały zasadnicze punkty projektu porozumienia w sprawie dostaw gazu w okresie zimy, powiedział unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger po kolejnej turze rosyjsko-ukraińskich negocjacji w Berlinie. To dobry projekt, jestem optymistą, oświadczył Oettinger, zastrzegając, że muszą go zaakceptować rządy obu krajów. Porozumienie zobowiązuje Ukrainę do zapłacenia stronie rosyjskiej do końca roku w dwóch ratach 3 100 000 000 dolarów tytułem spłaty długów za wcześniej dostarczony gaz. Po zapłaceniu pierwszej raty 2 000 000 000 dolarów Gazprom dostarczy Ukrainie do marca 2015 roku co najmniej 5 000 000 m3. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.